Liberalizm jako architektonika wolności. 10 zasad. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Bywają w dziejach myśli takie momenty, gdy to, co wydaje się jedynie doktryną polityczną, przeobraża się w głębszą formę samowiedzy cywilizacji, w matrycę, przez którą odczytujemy możliwe kształty życia zbiorowego. Liberalizm należy do tej właśnie kategorii. Nie jest on bowiem ani zbiorem norm prawnych, ani ekonomiczną preferencją dla rynku. Jest czymś fundamentalnym. To struktura transcendentalna nowoczesności, sposób porządkowania świata przeżywanego. W jego ramach jednostka nie jest ani izolowanym atomem, ani częścią organicznego kolektywu. Konstytuuje się raczej jako podmiot roszczeń do uznania, domagający się szacunku dla swej perspektywy, a zarazem zdolny do współtworzenia porządku poprzez działania nastawione na wzajemne zrozumienie. Indywidualizm nie jest, wbrew karykaturalnym uproszczeniom, doktryną samowystarczalności, lecz projektem afirmującym prymat ludzkiej podmiotowości nad roszczeniami jakiejkolwiek zbiorowości pretendującej do roli suwerena. To projekt, który zakorzenia się w logice transcendentalnego ego i jego fundamentalnym prawie do bycia źródłem działania. W praktyce ekonomicznej znajduje to odzwierciedlenie w tezie, że decyzje przedsiębiorcze stanowią pierwotny impuls rozwoju, a nie są jedynie emergentnym skutkiem centralnego planowania. W tym sensie indywidualizm jest kategorią nie tylko prawną, ale również epistemiczną. Albowiem to jednostka pozostaje pierwszym i ostatecznym nośnikiem wiedzy lokalnej, której nie sposób zastąpić ani państwowym algorytmem koordynacji, ani mechanizmem kolektywnej intencji. Dopełnieniem tej architektoniki jest isonomia, czyli fundamentalna zasada równości wobec prawa. Stanowi ona, że żaden podmiot, niezależnie od pochodzenia etnicznego, wyznania, statusu majątkowego czy afiliacji politycznej, nie może oczekiwać od instytucji publicznych uprzywilejowanego traktowania. Zasada ta jest etycznym odpowiednikiem rynkowej efektywności, ponieważ wymusza konkurencję opartą na kompetencjach, a nie na dziedziczonych przywilejach. Isonomia staje się zatem strukturalnym fundamentem gospodarki, w której zasoby przepływają tam, gdzie zostaną wykorzystane najefektywniej, a nie tam, gdzie historycznie zgromadziła je kasta uprzywilejowana. Wolność osobista, rozumiana w duchu Juana Ramona Rallo jako prawo negatywne, nie jest obietnicą czynienia wszystkiego, co przyjdzie nam do głowy, lecz precyzyjnym żądaniem skierowanym do innych: nie ingerujcie w moje decyzje, dopóki nie naruszam waszych praw. To rozwinięcie zasady Johna Stuarta Milla, wedle której przymus jest usprawiedliwiony wyłącznie w celu zapobiegania szkodzie wyrządzonej innym. Prowadzi to do wniosków, które dzisiejsze demokracje uznają za radykalne. Skoro bowiem człowiek jest suwerenem własnego ciała, państwo nie ma prawa traktować go jak zasobu do utrzymania przy życiu wbrew jego woli. Nie może też poddawać go moralnej tresurze, penalizując używki, praktyki seksualne czy formy ekspresji, które pozostają w prywatnej sferze jednostki. Liberalizm mówi wprost to, co systemy prawne starają się zamaskować. Kryminalizacja tzw. przestępstw bez ofiar jest formą paternalistycznej przemocy, zadanej dorosłej, świadomej podmiotowości. Własność prywatna w tej architektonice nie jest ani nagrodą za pracowitość, ani moralną ozdobą, lecz chłodną, techniczną odpowiedzią na obiektywny problem rzadkości zasobów. W świecie, w którym dobra materialne są rywalizacyjne, czyli użycie ich przez jedną osobę wyklucza równoczesne użycie przez inną, brak jasno zdefiniowanych uprawnień własnościowych prowadzi wprost do permanentnego konfliktu. Własność jawi się zatem jako urządzenie instytucjonalne, które przyporządkowuje konkretnemu podmiotowi cały pakiet praw. Do użycia, przekształcania, czerpania pożytków, wykluczania innych oraz rozporządzania dobrem na przyszłość. Jak ujął to Ludwig von Mises w zdaniu, które można uznać za złotą formułę liberalizmu, gdyby trzeba było streścić go jednym słowem, byłaby to własność. Autonomia kontraktowa dopełnia tę architekturę, bowiem bez niej wolność osobista i własność stają się jedynie bezkształtną potencjalnością. Umowa jest narzędziem, za pomocą którego jednostki mogą wiążąco ukształtować swoją przyszłość, tworząc złożone przedsięwzięcia niemożliwe do zrealizowania na podstawie luźnych obietnic. Kontrakt nie jest zatem ujarzmieniem wolności, lecz jej świadomą samodyscypliną. Człowiek rezygnuje z części przyszłej swobody decyzyjnej, aby uzyskać większą przestrzeń działania tu i teraz, w postaci kredytu, współpracy czy partnerstwa. Warunkiem legitymizacji kontraktów jest dobrowolna zgoda oraz nienaruszalność praw osób trzecich. Tę architektoniczną rolę domyka zasada odpowiedzialności. W myśli liberalnej jej zwornikiem jest nakaz naprawienia szkody, nie jako estetyczny dodatek, lecz logiczne zwieńczenie całej konstrukcji praw jednostki. Skoro bowiem każdy człowiek jest suwerenem własnego ciała, czasu i mienia, to naruszenie tych dóbr staje się aktem agresji, który należy skompensować. Naprawienie szkody jest zatem niczym innym jak próbą przywrócenia moralnej i ekonomicznej równowagi w świecie, gdzie wolność stanowi wartość fundamentalną. Najdobitniej widać to w zderzeniu dwóch odmiennych porządków prawnych – Izraela i Francji. Gospodarka izraelska, działająca w warunkach permanentnego ryzyka technologicznego i militarnego, kładzie nacisk na błyskawiczne, często arbitrażowe rozstrzyganie sporów, by uniknąć paraliżu innowacji. U podstaw leży przekonanie, że czas jest zasobem strategicznym. Francja stanowi tu antytezę. Jej tradycja kodeksowa, oparta na drobiazgowej formalizacji, traktuje naprawienie szkody jako instrument utrwalania ładu, a nie jego dynamicznej rekonstrukcji. Stąd dominacja procedur sądowych i niechęć do arbitrażu, co wynika z republikańskiej wizji państwa, jako jedynego gwaranta równości wobec prawa. Te dwa modele nieuchronnie generują odmienne kultury korporacyjne. Izraelskie firmy technologiczne operują niczym systemy immunologiczne, które błyskawicznie izolują i naprawiają uszkodzenia. Z kolei francuskie korporacje przypominają organizmy o potężnej strukturze kostnej. Każde naruszenie jest precyzyjnie diagnozowane i leczone zgodnie z kodeksem, nawet jeśli proces ten trwa znacznie dłużej. Wolność zrzeszania się jest zasadą, która przekształca świat samotnej jednostki w uniwersum organizacji i wspólnoty. Skoro człowiek ma prawo łączyć się z innymi w celach gospodarczych, religijnych czy politycznych, liberalizm musi przyznać, że indywiduum nie istnieje w społecznej próżni. Potrzebuje ono dobrowolnych struktur, by w pełni rozwijać swoje talenty. Jak pisał Alexis de Tocqueville, sztuka zrzeszania się jest pierwszą sztuką wolnych narodów. Nie ma zatem wolności bez dobrowolnej współpracy, lecz współpraca ta pozostaje wolna tylko wtedy, gdy nie jest narzucona. Wolny rynek nie jest w ujęciu liberalnym ani kultem bezwzględnej konkurencji, ani mechanizmem maksymalizacji produktu krajowego brutto, lecz spontanicznym porządkiem koordynacji działań. Gdy swobody są chronione przez prawo, powstaje gęsta sieć transakcji, w której ceny stają się skondensowaną informacją o subiektywnych preferencjach milionów ludzi i obiektywnej rzadkości zasobów. Jak przenikliwie zauważył Friedrich August von Hayek, żadna centralna instancja nie jest w stanie posiąść tej rozproszonej wiedzy, którą w sobie koduje system cenowy. Wolny rynek jest więc epistemiczną maszyną, która przetwarza lokalne informacje w sygnały decyzyjne dla całego systemu. W ujęciu Juana Ramona Rallo, pojęcie rządu ograniczonego nie jest estetycznym dodatkiem do liberalnej teorii, lecz jej fundamentalnym mechanizmem obronnym. Instytucja, która otrzymuje monopol na stosowanie przymusu, staje przed pokusą, by używać go nie tylko do ochrony praw, ale również do ich redefinicji we własnym interesie. Właśnie dlatego Rallo wskazuje na trzy rodzaje ograniczeń, które uważa za konstytutywne dla porządku: kompetencyjne, terytorialne i formalne. Ograniczenie kompetencyjne sprowadza się do prostej zasady. Państwu wolno robić wyłącznie to, co jest bezpośrednio związane z ochroną wolności i własności obywateli. Wszystko inne jest uzurpacją. Tam, gdzie to rozróżnienie zanika, demokracja przekształca się w technikę, którą Rallo nazywa wyborczym absolutyzmem. System, w którym większość może odebrać dowolne prawo każdej mniejszości, pod warunkiem, że uczyni to zgodnie z procedurą. Ograniczenie terytorialne znajduje swój wyraz w decentralizacji i prawie do secesji. Im mniejsze są jednostki polityczne, tym łatwiej jest im konkurować o obywateli, traktując ich niczym klientów na rynku usług publicznych. Ograniczenie formalne polega z kolei na architektonicznym rozczłonkowaniu władzy na segmenty, które wzajemnie się obserwują i kontrolują. Trójpodział władzy, konstytucję jako katalog zakazów dla rządu, procedury kontroli konstytucyjnej czy niezawisłe sądownictwo. Wszystko to są techniczne próby urzeczywistnienia jednej zasady. Nie wolno pozwolić, by ten sam ośrodek, który tworzy prawo, był jednocześnie jego jedynym interpretatorem i egzekutorem. Gdy 10 zasad liberalizmu potraktować z całą powagą, spór z jego adwersarzami zmienia naturę. Rallo stawia fundamentalne pytanie: którą z 10 liberalnych zasad muszą poświęcić inne ideologie, aby stać się tym, czym są? Klasyczny socjalizm poświęca zasadę własności prywatnej środków produkcji. Doświadczenie XX wieku demaskuje to jako iluzję. Skoro człowiek do realizacji jakiegokolwiek planu potrzebuje narzędzi, to utrata prawa do dysponowania nimi jest faktyczną utratą wolności. Socjaldemokracja z kolei poświęca autonomię kontraktową oraz regułę, że jedynym uzasadnieniem przymusu majątkowego jest naprawienie wyrządzonej szkody. Pod hasłem sprawiedliwości dystrybutywnej nakłada na jednych obywateli pozytywne obowiązki względem innych. Robert Nozick ujął to brutalnie, pisząc, że opodatkowanie dochodu jest moralnym ekwiwalentem pracy przymusowej. Konserwatyzm poświęca zasadę wolności osobistej na ołtarzu tradycji i porządku. Liberalizm klasyczny patrzy na tradycję inaczej, nie odrzuca jej, lecz traktuje jako zasób milczącej wiedzy, który musi jednak przejść test zgodności z prawami jednostki. Jeżeli tradycja sankcjonuje przymus, nie jest mądrością pokoleń, lecz utrwaloną przemocą. Nacjonalizm natomiast poświęca zasadę indywidualizmu politycznego i isonomii, wchłaniając jednostkę w abstrakcyjny kolektyw narodu. Jeśli spojrzymy profetycznie w przyszłość, zarysowują się nowe tendencje. Po pierwsze, postępująca cyfryzacja własności i kontraktów, od technologii rozproszonych rejestrów po inteligentne umowy, będzie pogłębiać znaczenie autonomii kontraktowej. Po drugie, sztuczna inteligencja jako autonomiczny podmiot ekonomiczny uczyni kwestię indywidualizmu politycznego znacznie bardziej skomplikowaną. Liberalizm będzie tu upierał się przy tym, że ostatecznym źródłem praw i odpowiedzialności pozostaje człowiek. Algorytm, który spowoduje szkodę, jest jedynie instrumentem, a odpowiedzialność ponosi ten, kto nim rozporządza. Po trzecie, rosnąca ranga norm klimatycznych uczyni zasadę odpowiedzialności za szkody środowiskowe centralnym polem sporów. Liberalizm, który poważnie traktuje własność, powinien być w tej materii bardziej wymagający wobec trucicieli niż dotychczasowe systemy państwowe. Wolność, choć kusząca swoją obietnicą nieograniczonego potencjału, wymaga odwagi, by dźwigać ciężar odpowiedzialności za własne wybory. Czy jesteśmy gotowi przyjąć ten ciężar, czy też oddamy wolność w zamian za iluzoryczne bezpieczeństwo, które zawsze ma swoją cenę? Być może prawdziwa miara dojrzałości cywilizacji leży w zdolności do świadomego wyboru wolności, nawet gdy droga ta wydaje się trudniejsza. 10 zasad liberalizmu nie jest projektem technicznym, lecz propozycją antropologiczną. U jej podstaw leży założenie, że człowiek posiada zdolność do rozumnej samoregulacji, uczenia się na błędach i tworzenia instytucji, które nie niszczą jego podmiotowości.